audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja znajduję się w studiu naszego Radia Ain Karim 104,4 FM w Skomielnej Czarnej. I jest środa, zatem zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Dzisiaj prowadzę audycję. Ja jestem lekarzem i nazywam się Agata Krzywoń. Kolejna audycja dzisiejsza będzie dotyczyła choroby, która tak naprawdę ma, której leczenie ma za zadanie to, o czym mówimy już od bodajże 2 czy 3 audycji, czyli o starości, jak dodać życia do lat, a nie lat do życia. Czyli jak dłużej zachować sprawność i samodzielność oraz miarę naszych możliwości korzystać z tego, co rzeczywiście daje nam otaczający świat. Natomiast zanim przejdziemy do tej tajemniczej choroby, o której już na falach tego naszego radia tutaj mówiliśmy, chciałam wszystkich oczywiście serdecznie zaprosić 9 marca. To zaproszenie jest skierowane do specyficznej grupy osób, czyli jednak zdrowych, pełnoletnich, mianowicie w przychodni w Krzczonowie od godziny 8. Na wszystkich chętnych czekają, będą czekać pracownicy Myślenickiego Punktu Krwiodawstwa. Będzie można oddać krew. Akcja cykliczna w naszej przychodni jest organizowana, tym bardziej, że teraz 9 marzec, to myślę, że możecie panowie spokojnie jakby nie kupować żadnych prezentów, natomiast na pewno coś będzie fajnego przy okazji oddania krwi i możecie to podarować swoim partnerkom, a z kolei kobiety także oczywiście mogą oddać krew i same dla siebie zdobyć jakiś bardzo ciekawy prezent. Przy czym przypominam, że krew jest potrzebna zawsze. Chorzy onkologiczni, onkohematologiczni, dzieci leczone onkologicznie, wszystkie operacje, urazy, operacje ortopedyczne, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, ilu z was, ilu Polaków oddaje krew. Krwiodawstwo w Polsce jest wolontaryjne, ale z drugiej strony krwiodawcy po oddaniu odpowiedniej ilości krwi otrzymują naprawdę olbrzymie profity. Możecie wcześniej korzystać z rehabilitacji, wcześniejsze terminy do badań obrazowych, na przykład rezonans czy tomografia i przede wszystkim także wcześniejszy termin do specjalisty. Zatem przypominam, najbliższą niedzielę, 9 marca, od godziny 8 do 12, wszystkie chętne, zdrowe, pełnoletnie osoby z dowodem osobistym mogą się zgłosić do naszej przychodni, żeby oddać krew. Wszystkie niezbędne warunki, jakie należy spełnić, znajdują się na stronie Wojewódzkiego Punktu Krwiodawstwa w Krakowie. Także na naszej stronie przychodni znajdują się wszystkie informacje. No i wreszcie na Facebooku. Tam zresztą też na stronie Wojewódzkiego Punktu Krwiodawstwa możecie oczywiście przeczytać o przywilejach, jakie możecie mieć po oddaniu odpowiedniej ilości krwi. Podczas pobrania krwi pobierany jest 450 ml krwi, zatem jest to tak bezpieczna ilość, że naprawdę nie powinniście tego poczuć. Poczuć w sensie fizycznym, natomiast na pewno taki dodatkowy bodziec wasza psychika gdzieś tam dostanie. Zresztą na stronie przychodni z poprzedniego krwiodawstwa, akcji krwiodawstwa znajduje się też filmik i możecie tam sobie obejrzeć, to jest na stronie facebookowej przychodni, możecie sobie obejrzeć, jak wygląda krok po kroku oddawanie krwi, jakie czekają was procedury, procedury, jakie dokumenty do wypełnienia. Także zachęcam do obejrzenia filmu. No i przechodzimy już tutaj po tym zaproszeniu, o którym przypomnę jeszcze na zakończenie audycji. Przechodzimy do omówienia, czy też takiego przedstawienia choroby, która nazywa się osteoporoza. Tak jak powiedziałam, jest to jedna z chorób, które w geriatrii, czyli w dziedzinie, która zajmuje się osobami starymi i starszymi, leczenie tej choroby zaliczane jest do interwencji, które zmniejszają ryzyko niesprawności, zatem przedłużają sprawność i samodzielność osób chorych na tą chorobę. Czyli leczenie tej choroby jest bardzo ważne, żeby jak najdłużej utrzymać sprawność. Zatem co to jest osteoporoza? Jest to choroba szkieletu, która prowadzić może do złamań kości, które mogą wystąpić często nawet po niewielkim urazie. I jeśli tak się rzeczywiście stanie, mówimy o złamaniach osteoporotycznych. Najczęściej ten problem dotyczy kręgosłupa, kości przedramienia, szyjki kości udowej, ale może oczywiście wystąpić w różnych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie jest wynikiem zmniejszenia gęstości mineralnej kości, zaburzenia struktury i jakości, czyli zmienia się układ beleczek, są one osłabione, nie są ułożone w sposób równy, jest to wynik zaburzenia mineralizacji. Czyli taka osteoporoza prowadzić może nie tylko do złamań, które są wynikiem urazu, ale także do złamań samoistnych. Osteoporoza jest to choroba, która może wystąpić w sposób tak zwany pierwotny, czyli jest to wynik starzenia się układu szkieletowego. Najczęściej dotyczy kobiet po menopauzie i mężczyzn w podeszłym wieku. Utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem. Rozpoczyna się już niestety koło 40 roku życia. U kobiet, u mężczyzn nieco później, koło 45 roku życia. Istnieje wiele czynników, które mogą przyspieszać jej przebieg, bądź też powodować, że może pojawić się ona wcześniej. Niektóre te czynniki oczywiście zależą od naszego stylu życia, zatem zmiana stylu życia na tak zwany zdrowy może zmniejszyć ryzyko albo opóźnić powstawanie osteoporozy, co mamy tutaj na myśli? Oczywiście nieprawidłowa dieta, głównie tutaj mała podaż wapnia, witaminy D3, niedożywienie, palenie tytoniu, nie wiem czy napis przyspiesza czy rozwija osteoporozę, znajduje się na paczkach papierosów, na niektórych. Natomiast jest to oczywiście udowodnione. Nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna i niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne. To są, czyli tu mówimy o osteoporozie pierwotnej, czyli takiej, która może dotyczyć nas wszystkich. No i jest też postać tak zwana osteoporoza wtórna, która jest wynikiem innych chorób czy stosowania na przykład niektórych leków. Ta postać osteoporozy dotyczyć może osób w każdym wieku, także dzieci. Do przyczyn tej osteoporozy wtórnej najczęściej należą zaburzenia hormonalne, czyli tu mamy głównie nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, cukrzyca, przedwczesna menopauza, która może na przykład dotyczyć pacjentek onkologicznych, u których wywołujemy sztuczną menopauzę, choroby układu pokarmowego, które przebiegają z zaburzeniami wchłaniania, przewlekłe zapalne choroby reumatyczne, czyli na przykład RZS, z kolei leki, które mogą przyspieszać powstawanie osteoporozy, to przede wszystkim glikokortykosteroidy, czyli tak zwane sterydy, leki przeciwpadaczkowe i heparyna, ta, która podawana jest we wstrzyknięciach podskórnych, którą bardzo często w okresach okołooperacyjnych otrzymujecie. Najczęściej złamanie osteoporotyczne dotyczy, tak jak powiedziałam, kręgosłupa, szyjki kości udowej i przedramienia, czyli nadgarstka. Jak często występuje osteoporoza? Jest to choroba bardzo powszechna, szczególnie u osób w wieku podeszłym. Jest ona podstępna, bezobjawowa. W początkowym okresie często nie boli. W tej chwili uważamy, że choruje na nią co trzecia kobieta po menopauzie. U kobiet 50-letnich ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy wynosi do końca życia nawet około 40%, czyli prawie co druga kobieta złamie sobie szyjkę kości udowej. U mężczyzn to jest o połowę mniej, czyli między 13 a 22%. W krajach rozwiniętych złamania osteoporotyczne są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów ludzi starych. Poza tym, jakie objawy oprócz złamań mogą być? Zanik mięśni, przewlekły ból, zatorowość płucna, prawda? To wszystko może się nam przydarzyć wtedy, kiedy dojdzie do złamania i zostaniemy unieruchomieni na przykład w łóżku. Jak się objawia osteoporoza? Osteoporoza początkowo nie daje żadnych zauważalnych objawów. Pojawiają się one bardzo często dopiero, czy w ogóle diagnozę stawiamy wtedy, kiedy pojawia się pierwsze złamanie. Bądź też przewlekły ból, szczególnie okolicy lędźwiowej, piersiowej, robimy zdjęcie i okazuje się, że kręgi są złamane osteoporotycznie, czyli zmniejszone są te trzony. Są to charakterystyczne takie złamania, tak zwane kompresyjne. Najczęściej jednak no, po prostu nie daje ona objawów i dowiadujemy się o tym często już jakby po fakcie, kiedy już ta choroba jest dokonana. Dawniej bardzo często te garby, które tak zwany wdowi garb, problem z poruszaniem się, chód na szerokiej podstawie, to wszystko może wskazywać, że powinniśmy tą diagnostykę przeprowadzić. I w efekcie oczywiście to całkowite garbienie się, prawda, pochylenie do przodu może powodować, że statyka jest zaburzona, dochodzi do upadków i przewrotów. Przewlekły zespół bólowy, często traktowany jako normalny, może być właśnie tym objawem osteoporozy. Rzadziej, i to jest przewlekły ból, bardzo rzadko jest tak, że po prostu to nagle nas coś zaczyna boleć, tutaj w przypadku osteoporozy. Te bóle mają najczęściej charakter jakiś opasujący, złamany krąg może uciskać na korzenie nerwowe. Te złamania widać w zwykłym nawet rentgenie. Oczywiście w zwykłym rentgenie nie jesteśmy w stanie określić, jak wyglądają nerwy i ucisk na korzonki nerwowe. Natomiast wygląd kręgów może nas naprowadzać już na postawienie diagnozy, ale z drugiej strony badanie radiologiczne zwykłe, czy tomografia nawet, czy rezonans nie służą do rozpoznania osteoporozy, o czym będziemy mówić dalej. No i wreszcie złamania kości długich, które występują bardzo często w okresie jesienno-zimowym. Związane jest to ze zwiększoną liczbą poślizgnięć i upadków. I typowe dla osteoporozy jest złamanie kości przedramienia nadgarstka, tak zwane locotypico, i złamanie szyjki kości udowej. Złamaniom oczywiście tym towarzyszy silny ból, tak jak każdemu typowemu złamaniu. Złamanie szyjki kości udowej najczęściej musi być leczone operacyjnie.
Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie, na czekaniu puste lata zbiegną, co upadło, zetleje w ruinie i goryczą będzie ziemskie piękno. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w pole odeszli. Ty więc nie bierz tak.
wzejdzie i zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zetle je w ruinie. I goryczo będzie ziemskie piękno. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie wiesz spraw ludzkich do serca.
Zatem, co zrobić w przypadku wystąpienia objawów osteoporozy? W przypadku tej choroby dobrze by było prowadzić tą diagnostykę trochę wcześniej. Niestety, ponieważ jestem lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i realia dotyczące akurat diagnostyki osteoporozy są w tej chwili dość, można powiedzieć, trudne. Są owszem programy kliniczne w Krakowie. Akurat w tej chwili nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek jeszcze działa, ale no, od początku stycznia to jest problem. To są programy, w których w pewnych firmach jakby sprawdzających, czy usiłujących wprowadzić lek na rynek polski, prowadzone są bezpłatnie badania densytometryczne. Najczęściej one jednak są adresowane do kobiet. Różnie to bywa, jak jest skonstruowane badanie, czy 60, czy 65 lat. I wtedy to badanie można wykonać bezpłatnie, pod warunkiem, że się podpisze, że w razie osteoporozy no, będzie się rozważało udział w tym badaniu klinicznym, w tymże badaniu klinicznym. Skierowanie na densytometrię wystawiane jest w poradniach specjalistycznych, czyli nie wystawia tego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wystawiany jest poradni na przykład reumatologicznej, może być neurologicznej, też endokrynologicznej, bo jest to taka choroba z kręgu różnych dziedzin medycyny, także ortopedzi mogą wystawić to skierowanie. No i są te punkty wyznaczone, w których można wykonać to badanie bezpłatne. Z drugiej strony czasem tutaj uciążliwość otrzymania tego skierowania jest tak duża, że można też to badanie wykonać samemu, prywatnie. Ponieważ nie jest to badanie radiologiczne, to jest zupełnie trochę inna technika, do tego badania nie wymagane jest skierowanie. Czyli jeśli ktoś rzeczywiście chciałby sprawdzić, ono kosztuje około 120 zł. W Myślenicach nie mamy takiego punktu. Najbliższe punkty znajdują się w Krakowie. No to można sobie wpisać do internetu densytometria Kraków, prawda, i wyjdą miejsca, gdzie można to badanie wykonać. Badanie nazywa się densytometria. Tak jak mówię, dobrze by było zrobić tą diagnozę, czy właściwie się zastanowić nad tym już powiedzmy tam koło 60 roku życia, żeby zapobiegawczo zacząć leczyć, zanim pojawią się objawy w postaci złamania. Zatem osoby, które są zagrożone rozwojem, czyli kobiety po menopauzie, mężczyźni powyżej 65 roku życia i osoby z innymi czynnikami ryzyka osteoporozy, o których mówiliśmy wcześniej, powinny się zgłaszać czy wykonywać to badanie w celu ustalenia diagnozy i dalszego postępowania. W przypadku wystąpienia natomiast już objawów, na przykład nagłego, silnego bólu kręgosłupa, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu niepokojące objawy, czyli drętwienie kończyn, wtedy już możemy podejrzewać, że jakieś złamanie jest, prawda? Czy należy panikować, dzwonić na pogotowie? No pewnie pogotowie nie będzie chciało przyjechać. Natomiast należy myśleć, żeby rozpocząć tą diagnostykę. W razie upadku na dłoń, czy przedramię, czy też upadku, jeśli chodzi o kończynę dolną, no to wiadomo, że tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o kończynę dolną, no to nie ma wyboru. Zwykle jednak ten telefon do pogotowia ratunkowego musi się odbyć. Jak lekarz ustala rozpoznanie? No, oczywiście wywiad jest dość istotny. Te wszystkie czynniki, czyli wiek, ewentualnie choroby współistniejące są ważne. Natomiast na podstawie wywiadu i nawet badania fizykalnego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pacjent na pewno ma osteoporozę. Metody, które są pomocne w rozpoznawaniu osteoporozy, to jest tak zwany kalkulator FRAX i on określa nam, czy pozwala nam określić u danej osoby prawdopodobieństwo czy ryzyko wystąpienia złamania osteoporotycznego w ciągu następnych 10 lat. Polski kalkulator jest też opracowany dla naszej populacji i jest dostępny dla lekarzy w internecie. Na jego podstawie możemy już określić pacjentów, czy zrobić sobie stratyfikację grup do pacjentów z grupy małego, średniego czy dużego ryzyka w celu ustalenia odpowiedniego postępowania. I na tej podstawie też możemy ewentualnie u pacjentów, którzy mają duże czy średnie ryzyko złamania w najbliższych 10 latach, skierować jakby jednak do tej obowiązkowej diagnostyki densytometrycznej. No i wreszcie to badanie, o którym tutaj już kilka razy wspomniałam, czyli densytometria kości techniką DEXA. Ocenia ona gęstość mineralną kości. Badanie nie powinno, nie tylko, tak jak powiedziałam tutaj, dostęp do tego badania jest trochę utrudniony, ponieważ odbywa się on poza podstawową opieką zdrowotną, czyli pacjent, żeby mieć bezpłatne badanie, musi znajdować się w jakiejś poradni specjalistycznej. Czy to badanie jest wystarczające do rozpoznania? Generalnie tak, natomiast badanie musi być połączone też ze skalą właśnie FRAX, oceną ryzyka złamania, bo czasem jest tak, że ta gęstość kości nie spełnia jeszcze kryteriów rozpoznania osteoporozy, ale to ryzyko FRAX jest duże i też będziemy się decydować na leczenie. Badanie radiologiczne, tak jak powiedziałam, pozwala stwierdzić, czy są już na przykład złamania. No nie mówimy tu już o dużych złamaniach, czyli szyjka kości udowej i przedramię, gdzie to widać, prawda? Natomiast szczególnie o złamania kręgów, gdzie mogą dawać niecharakterystyczne dolegliwości bólowe, trwać się od kilku lat nawet. To tutaj rentgen pozwala nam pomóc sprawdzić, czy rzeczywiście te kręgi są złamane. Inne badania obrazowe, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie są, broń Boże, potrzebne do ustalenia rozpoznania, czyli w ogóle ich w tej chorobie nie stosujemy. Oczywiście w przebiegu jakby poszukiwania objawów korzeniowych mogą być te techniki stosowane, ale już nie bezpośrednio do diagnostyki osteoporozy. Jeśli chodzi o badania laboratoryjne, czy jakieś są w stanie nam pokazać osteoporozę, nie. Natomiast wykonujemy badania pomocnicze, czyli przede wszystkim oceniamy na przykład funkcję tarczycy. Jeśli mamy podejrzenia co do osteoporozy wtórnej, no to oczywiście możemy wykonać badanie w kierunku choroby Cushinga, czyli hiperkortyzolemii, czy też dodatkowe jakieś badania sprawdzające przysadkę czy powzgórze, ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej, ocena poziomu witaminy D3. I tutaj tą diagnostyką jednak wtórnych postaci osteoporozy zajmują się najczęściej reumatolodzy, ponieważ te badania, o które wymieniłam, w ogóle nie znajdują się w koszyku podstawowej opieki zdrowotnej. Zatem tutaj tą diagnozę, jakby i poszukiwanie ewentualnie przyczyn musi być prowadzona w poradni specjalistycznej. Czy mamy możliwości leczenia osteoporozy? No tak, jak na początku tej audycji powiedziałam, Tutaj jakby leczenie jest priorytetowe, ponieważ leczenie tej choroby przedłuża samodzielność, zmniejsza ryzyko niesprawności. Zatem jednak to, jeśli już mamy tą diagnozę, no to to leczenie powinno być prowadzone. Cel leczenia osteoporozy przede wszystkim zapobieganie złamaniom kości, wynikających z nim powikłań. To, co wcześniej powiedziałam o złamaniu szyjki kości udowej, kiedy pacjenta musimy na chwilę położyć, mogą się pojawić odleżyny, zapalenie płuc, niewydolność serca, migotanie, zator płucny. Także po prostu tutaj wiele tych powikłań leżenia może być. Czynnikiem decydującym o skutecznej walce z chorobą jest przede wszystkim dobra współpraca z pacjentem. Tutaj w tej chorobie mamy takie metody do leczenia, które wymagają takiej troszkę przeorganizowania dnia codziennego, zależnie od tego, jaką metodę leczniczą obierzemy, zaraz będziemy o tym mówić. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu skutecznie zapobiegamy złamaniom kości, poprawiamy mineralizację kości, poprawiamy ich strukturę, zatem wzmacniamy te kości, co powoduje z kolei, że też jest wolniejszy postęp choroby zwyrodnieniowej. Eliminacja czynników ryzyka, no to co powiedzieliśmy, prawda, palenie papierosów, picie alkoholu, zwiększenie aktywności fizycznej, to musi być robione na etapie już wdrażania tej początkowej terapii. Czyli przejdźmy do leków. No może akurat tutaj nieszczęśliwie powiedziałam do leków, ale raczej staramy się, jeśli chodzi o suplementację witaminy D3, stosować w terapii osteoporozy witaminy D3, postacie witaminy D3, które mają status leków. W tej chwili do wyboru mamy tak naprawdę na receptę szereg możliwości witamina D3 stosowania raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu, czyli tak jak rzeczywiście pacjentowi jest wygodnie, czyli zawsze w tej już na etapie osteopenii, czyli obniżenia gęstości mineralnej kości, już stosujemy suplementację witaminy D3 i wapnia, żeby już ta mineralizacja się zaczynała poprawiać. Ale to wapń i witamina D3 nie zmniejszają ryzyka złamań, są mechanizmem prowadzącym do poprawy mineralizacji kości. Leki, które zmniejszają ryzyko złamań, stosujemy tutaj kilka grup leków, cechują się różnymi mechanizmami działania. Niektóre zmniejszają utratę kości, inne poprawiają odbudowę, różna aktywność zależna od płci, wielu różnych czynników. Ważne jest tutaj też jakby dostosowanie terapii trochę do pacjenta. W tej chwili tak naprawdę nie stosujemy już w terapii leków do podawania codziennie, czyli albo mamy wybór dostosowania raz na tydzień bądź raz na miesiąc. I tutaj to jest pierwsza grupa leków, czyli bifosfoniany, specjalny kwas, który ma za zadanie poprawiać gęstość mineralną, wbudowywać wapń do kości. Z działań niepożądanych tutaj w przypadku bifosfonianów, ponieważ to jest kwas, to tak naprawdę działania niepożądane ograniczają się tutaj do żołądka. I w tej chwili mamy już dostępny kwas ibandronowy w postaci iniekcji, które podajemy raz na 3 miesiące. Też wygodna postać leczenia. Druga grupa leków, ranelinian z trądu, w tej chwili w Polsce dostępna w ramach programów klinicznych, i tyrepartyt, czyli preparat, rekombinowany preparat parathormonu. W Polsce dostępny z refundacją u szczególnej grupy kobiet, muszą być spełnione specjalne warunki refundacyjne, czyli nie dla każdej kobiety chorej na osteoporozę. Bardzo skuteczny lek. Kalcytonina łososiowa praktycznie już w tej chwili niestosowana. Hormonalna terapia zastępcza, czyli czyli zastosowanie hormonów w momencie wystąpienia menopauzy. Z uwagi na osteoporozę w tej chwili tak naprawdę, czy ze wskazań leczenia osteoporotycznych nie jest stosowana. No i jeszcze nowoczesne leki raloksyfen czy denozumab w szczególnych postaciach osteoporozy, przeciwciało monoklonalne, lek biologiczny ze względu na korzystny profil bezpieczeństwa, wygodny sposób podawania, raz na pół roku podskórnie, w przyszłości na pewno zajmie bardzo ważne miejsce, w tej chwili dostępne tylko w szczególnych grupach populacyjnych lub w programach klinicznych. Jeśli chodzi o dodatkowe elementy leczenia, to przede wszystkim oczywiście zapobiegamy urazom, prewencja upadków, czyli dobre obuwie, zlikwidowanie chodników, chodniczków w warunkach domowych, tak żeby te upadki się nie przydarzały. No i wreszcie, jeśli mamy już powikłanie, no to dobre leczenie złamań, czyli dobry ośrodek. W przypadku szyjki kości udowej najczęściej, właściwie praktycznie zawsze jest to jednak leczenie operacyjne.
Boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie. Za dużo ludzi, za dużo już mam, nie wiem, gdzie widzę się za 10 lat i czy będę. Wolałbym, żeby zatrzymał się czas, zdejmuję zegar i wyciągam baterię.
Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej.
Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają nas. Bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Mam takie dni, że nie umiem tu być. Co chwila patrzę dookoła nerwowo.
Wiem, że naprawdę nie stanie się nic, a jednak czuję, że coś wisi nad głową.
Czemu horyzont nadal ani drgnie? Ty jesteś 300 kilometrów stąd. Czemu choć wiem, że jest wszystko okej, czuję, że samym byciem popełniam błąd.
Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej.
Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają,
osteoporoza wtórna, czyli taka, która jest związana z innymi schorzeniami, nie tylko z wiekiem i z menopauzą. Czy jest jakieś inne leczenie? No przede wszystkim, jak zwykle we wtórnych schorzeniach, no podstawą jest leczenie choroby podstawowej, czyli wywołującej, pierwotnej jakby. W każdym przypadku w miarę możliwości przestrzegamy ogólnych zasad postępowania i zmniejszania ryzyka złamań, kontrolujemy chorobę podstawową. Jeśli chodzi o osteoporozę posterydową, czyli taką, która jest związana z leczeniem sterydami z powodu różnych przyczyn. Sterydami leczymy bardzo często w onkologii, w onkohematologii, to jest dość powszechna metoda leczenia. Jeszcze do niedawna tak naprawdę sterydy podawane drogą doustną były bardzo ważną metodą leczniczą w astmie ciężkiej, w astmie niekontrolowanej, o której w tej chwili tak mówimy. Bardzo często osoby przez długi okres czasu otrzymywały sterydy doustnie, co prowadziło do powstawania osteoporozy właśnie wtórnej, odwapnienia kości. Wiele innych przyczyn można sobie wyobrazić, które są związane z podawaniem sterydów. Na przykład wszyscy pacjenci po przeszczepianiu narządów muszą tak naprawdę otrzymywać do końca życia jakąś dawkę sterydoterapii. Tak naprawdę uważa się, że w każdym przypadku stosowania glikosterydów w dawce powyżej 5 mg prednizolonu dziennie dłużej niż przez 3 miesiące należy już podawać preparaty wapnia i witaminy D3. Natomiast jeśli dawka jest powyżej, i to wystarcza tak naprawdę do 15 mg, jeśli natomiast musimy zwiększyć dawkę sterydu, to tak naprawdę ta prewencja może być niewystarczająca i pojawić się może ryzyko wystąpienia osteoporozy. Osteoporoza wtórna, jak już też mówiliśmy w pierwszej części tej audycji, towarzyszyć może chorobom zapalnym stawów, czyli przede wszystkim tak zwany RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Szybko i skutecznie powinniśmy zahamować aktywność choroby. W tej chwili stosujemy zarówno leki immunomodulacyjne, jak i leki biologiczne, które mają za zadanie szybko zadziałać. ZZSK, czyli choroba zapalna stawów kręgosłupa, toczeń rumieniowaty układowy, to wszystko są choroby z kręgu chorób reumatoidalnych, które mogą zwiększać ryzyko wcześniejszego wystąpienia osteoporozy. No i wreszcie pierwotna nadczynność przytarczyc. Jedna z przyczyn osteoporozy, w której możliwe jest tak naprawdę całkowite wyleczenie na wczesnym etapie choroby. Czyli po prostu w przypadku tej nadczynności przytarczyc usuwamy chorobowe przytarczyce i po jakimś czasie dochodzi do normalizacji struktury kości. Jeśli mamy przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego, na przykład starszy wiek, łagodny przebieg choroby, to tutaj regularnie kontrolujemy stężenie wapnia. No, też jest możliwe leczenie farmakologiczne. Próbujemy wypłukiwać to wapno, duża ilość płynów, unikamy unieruchomienia, stosowania diuretyków tiazydowych. No i wreszcie kontrolujemy zawsze tutaj, jeśli mówimy o ryzyku złamań osteoporotycznych, no to tak naprawdę poprzez nasze zachowanie zmniejszamy ryzyko upadku i złamania. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Jeśli chodzi o osteoporozę pierwotną, która jest wynikiem starzenia się organizmu, całkowite wyleczenie nie jest możliwe, ale dzięki odpowiedniemu działaniu zmniejszamy zdecydowanie, hamujemy przebieg choroby. Profilaktykę powinniśmy stosować tak naprawdę już w chwili, w momencie, kiedy postawimy tą diagnozę. Odpowiednie zmiany stylu życia, czy one tutaj na tym etapie mogą pomóc? Oczywiście zawsze są korzystne i zawsze powinny być wdrożone. Aktywność fizyczna regularna, prawidłowe odżywianie się, rzucenie palenia, jeśli ktoś pali. No i oczywiście także wyeliminowanie alkoholu z codziennego życia. Złamanie samo z siebie, im osoba jest starsza, tym niestety jest bardziej ryzykowne dla danej osoby. Jest może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Czy kiedy decydujemy o tym, że kończymy chorobę? No, robimy kontrolną densytometrię. Bardzo często te poprawy są takie, powiedzmy, w 2 lat, tak w granicach 1 punktu procentowego. Wszystko zależy też, od którego momentu rozpoczynamy to leczenie. Czy to jest wyleczenie na całe życie? No raczej nie. Niestety, jeśli zostawiamy pacjenta bez tych leków wszystkich, w tej chwili już może prewencja i suplementacja wapnia i witaminy D3 trochę odwróci ten trend. Natomiast jeśli zostawiamy pacjenta bez tego zasadniczego leku, o którym mówiliśmy, czyli bifosfoniany, czy też inne leki, które najczęściej stosujemy, no to możemy się spodziewać, że po jakimś czasie dojdzie do nawrotu choroby. Zatem wszystko też zależy od momentu, w którym rozpoczynamy to leczenie, od stanu fizykalnego pacjenta, jak długo chcemy to robić. Ale zwykle tak z doświadczenia, no to jest co najmniej 5-7 lat. Jak możemy zapobiegać zachorowaniu na osteoporozę? Czy mamy jakiś cudowny środek? No niestety nie. Odpowiednia dieta, czyli suplementacja, odpowiednia wapnia, tak żeby ta wyjściowa masa kostna była prawidłowa. I tutaj zapotrzebowanie dobowe na wapń u dzieci do 10 roku życia to jest prawie 800 mg wapnia. U młodzieży i osób dorosłych 1000 mg. U kobiet w ciąży to jest praktycznie 1500 mg. Także tu kręcimy się mniej więcej osoby dorosłe pomiędzy 1000 a 1500 mg wapnia. Najlepszym źródłem wapnia jest pokarm. W diecie polskiej podaż jest nawet o połowę mniejsza od zalecanej. Najwięcej wapnia dostarcza mleko i jego przetwory. Pozostałe pokarmy zawierają go zbyt mało albo za słabo się wchłania z przewodu pokarmowego. Na przykład 1000 mg wapnia to są 3 szklanki mleka, albo 2 szklanki mleka, 2-3 plastry sera z żółtego, nawet 3-4 kefiry, 1000 mg białego sera, albo 3 jogurty. No coraz więcej jemy teraz tych jogurtów może. Wszyscy zawsze się chwalą, że jest to ten jogurt tak zwany gęsty i wysokobiałkowy. Białko to nie jest wapń, więc tutaj jakby też należy rozgraniczyć te dwie rzeczy. Wapń w tej chwili wzbogacane są pewne produkty, na przykład płatki śniadaniowe, niektóre soki owocowe. Pokarm, który zmniejsza wchłanianie wapnia, to na przykład jest szpinak i inne warzywa, które zawierają kwas szczawiowy. Ziarna zbóż zawierające kwas fitynowy, czyli na przykład otręby pszenne, jeśli spożywamy w dużych ilościach, to mogą zmniejszać wchłanianie wapnia. Prawdopodobnie też takie były wiele razy podnoszone pogłoski, w cudzysłowie, że herbata zmniejsza wchłanianie wapnia, czyli jest taka osteoporozogenna. W tej chwili tak naprawdę wiemy, że jednak nie jesteśmy przy pomocy diety wchłonąć tego wapnia, czyli ta suplementacja, jeśli już zbliżamy się do jakiegoś tam momentu, no to powinna być. No witamina D3, no to już wiemy. Tak naprawdę jak robicie sobie tą witaminę D3, bo ona, tak jak powiedziałam też w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, nie jest dostępna za darmo, no to jednak większość tych poziomów jest poniżej normy. No, czasem są zatrważające poziomy. Norma witaminy D3 to jest mniej więcej 30 nanogramów. No, ostatnio była pacjentka, która miała poziom 6, czyli to jest po prostu totalny brak witaminy D3. Fosfor. Tutaj to jest pierwiastek, który jest dość newralgiczny, jeśli chodzi o osteoporozę. Zarówno jego niedostateczne, ale także nadmierne spożycie niekorzystnie wpływa na stężenie wapnia w ustroju. Dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek to jest 700 do 900 mg. Źródłem są głównie sery, mięso, ryby, chleb i jaja. Dość łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, to tutaj rzadko stwierdzamy jakiś niedoboru fosforu z powodów dietetycznych. Białko, tutaj mniej więcej spożywamy białka między 1 a 1,5 grama na kilogram masy ciała. Odpowiednie spożycie białka jest niezbędne do utrzymania sprawności układu ruchu. Niedobór na przykład białka u dzieci prowadzi do zaburzenia wchłaniania wapnia, a u osób starszych powoduje powoduje przede wszystkim utratę masy kostnej i mięśniowej, zmniejszenie siły mięśniowej, co prowadzi do upadków, no i zwiększa ryzyko złamania. No kawa. Przypuszcza się, że spożycie powyżej 3 filiżanek kawy dziennie może zmniejszać podaż wapnia w diecie, no i przyspieszać rozwój osteoporozy. No i inne niekorzystne zachowania dietetyczne to niedobór magnezu, witaminy C, witaminy K, nadmiar sodu, fluor. Jeśli chodzi o palenie, no to już jest truizm, prawda? W ogóle tak jakby nie znam przyczyny, dla której jest korzystnie palić papierosy. Unikanie nadużywania alkoholu. Nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do uszkodzenia wątroby, niedożywienia, zmniejszenia wchłaniania witaminy D3 i wapnia, przyspieszenia metabolizmu, niszczenia kości. Zatem tutaj nie ma też argumentu na nadmierne spożywanie alkoholu. Natomiast było też takie badanie, że u kobiet w okresie okołomenopauzalnym umiarkowane spożycie alkoholu może mieć z kolei dość korzystny wpływ poprzez nieco zwiększanie poziomu stężenia hormonów estrogenów i kalcytoniny, które z kolei chronią masę kostną. Co do aktywności fizycznej, to zalecenia są jasne. Ćwiczymy w aktywność umiarkowana przynajmniej 150 minut w tygodniu. Im więcej do tych 300 minut, to korzystniej dla naszego organizmu, ale minimum to jest 150 minut na tydzień aktywności umiarkowanej. Dobrze jest, żeby to nie były interwały krótsze niż 30 minut. Tutaj ćwiczenia też oporowe, w tej chwili wiadomo, że one zwiększają czy utrzymują siłę mięśniową. No i wreszcie wszystkie działania, które mają za zadanie zapobiegać urazom, prewencji upadków. Wszystko to, co możecie po pierwsze zrobić w domu, czyli przystosować sobie otoczenie. Tak jak powiedziałam, te wszystkie chodniki, chodniczki, dywany, no niestety są przyczyną wielu upadków, odstające jakieś fragmenty wykładzin, to wszystko, gdzie ta noga się gdzieś może zahaczyć. Rehabilitacja, poprawa motoryki, aktywność fizyczna, to wszystko, co stabilizuje, wzmacnia nasze mięśnie, no to oczywiście też jest czynnikiem, który zapobiega urazom i zmniejsza ryzyko złamań. W razie potrzeby tylko używamy kul czy chodziki. Chodzimy z kikami, spacerujemy, żeby odciążać kręgosłup lędźwiowy, pracować też obręczą szyjną i obręczą barkową. Natomiast no, tu wszyscy musimy trochę myśleć. Dobrze jest czasem, jak sami pomyślicie o tym, że może ta choroba mnie dotyczyć. Można podpowiedzieć lekarzowi, który na przykład ma za mało czasu albo nie pomyśli o tym. Może to jest osteoporoza. Diagnostyka z punktu czy z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej jest utrudniona. No ale też dla osób, które chcą się sprawdzić, można szukać, bo te programy, szczególnie dla kobiet, się pojawiają jednak takie darmowe. No a z drugiej strony, no też ten koszt tego badania 120 czy 130 zł, na przykład w porównaniu do paczki papierosów, która w tej chwili pewnie kosztuje 25 zł, czyli to jest 5 czy 6 paczek papierosów, czyli 6 dni palenia, no to nie wydaje się jakiś też bardzo zaporowy. No i już z tym wynikiem możecie się zgłosić do swojego lekarza, no i wtedy podjęte jest jakby zastanawianie się, czy to jest osteoporoza pierwotna, czy wtórna, czy rozpocząć już leczenie, czy robić jakieś dodatkowe badania. Na zakończenie przypominam jeszcze raz o 9 marca tego roku, niedziela najbliższa, tuż po Dniu Kobiet. Zapraszamy od godziny 8 do 12 wszystkich chętnych, dorosłych, do oddawania krwi z dowodem osobistym, w poczuciu, że jesteśmy zdrowi, że nic nam nie dolega. Przypominam, że obowiązuje abstynencja alkoholowa 24 godziny. Natomiast pozostałe rzeczy będą wykonane, czy ankiety, wszystko na miejscu. Przed oddaniem krwi proszę wypić w domu, dobrze się nawodnić, to może być woda, herbata, kawa, bez różnicy, natomiast tylko płynu powinno być dużo i proszę zjeść śniadanie. Oddanie krwi to jest wydatek energetyczny rzędu 4000 kalorii, więc tak naprawdę ten głód może się pojawić, dlatego to dobre śniadanie, czy jakiś posiłek są bardzo istotne. Czy on będzie białkowy, czy węglowodanowy, nie ma to istotnego znaczenia. Ważne, żebyście się czuli porządnie najedzeni i nawodnieni. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Za 2 tygodnie dalsza część jakby tego takiego tematycznej grupy audycji. Będziemy mówić o chorobie zwyrodnieniowej. Ciężka, trudna choroba, trudna też do zaakceptowania z uwagi na przewlekłe zespoły bólowe, które jej towarzyszą. Słabą skuteczność leków przeciwbólowych. No, postaramy się jakoś to tutaj uprościć, no ale na pewno choroba, która dotyczy nawet, jest częstsza niż osteoporoza, bo tutaj 50% kobiet może chorować, a tak naprawdę choroba zwyrodnieniowa to jest, myślę, 80-90% populacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji w kolejnych dniach w naszym radiu, a ja zapraszam na moją audycję za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Dobro powraca, więc dziel się nim, nie pozwól upaść mu na ziemię, nie. Tchnij sens w ludzkie życie, a zobaczysz, że dosięgniesz gwiazd. Wystarczy drobny gest, czasem jedno słowo, by otrzeć strumień łez, obudzić się na nowo. Rozejrzyj się wokoło, może zobaczysz kogoś, komu potrzebny jesteś właśnie dziś.